Jesteśmy znów na antenie z Opery i Filharmonii Podlaskiej. Tutaj znowu zrobiło się gwarno, bo kolejna część opery Turandot za nami, a obok nas znowu ludzie, którzy po pierwsze albo maczali palce w tym przedsięwzięciu, albo też z wypiekami na twarzy, choć jedni i drudzy pewnie porówno oglądali to, co działo się i dzieje na scenie. Pani Anna Jakubowska-Podsiadł z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To proszę nam odsłonić tajemnicy, co pani robiła podczas tegoż właśnie najpierw produkcji, a potem spektaklu.
Czego ja nie robiłam, to może będzie łatwiej powiedzieć niż co robiłam. Było wszystko od podszewki, tak można powiedzieć, jest robione. Przychodzą projekty, szukamy wykonawcy, szyjemy kostiumy, mierzymy kostiumy, później każdy detal poprawiamy. I tak się tworzy sztuka.
To jak się taka funkcja nazywa?
Znaczy, ja jestem producentem wykonawczym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tutaj jeszcze przy okazji pełnię funkcję jakby asystenta kostiumologa, pani Izadory Weiss, która była kostiumologiem właśnie w tymże przedsięwzięciu.
I jak wrażenia po tych pierwszych dwóch częściach? Czy wszystkie guziki były zapięte? Czy nikt nie zapomniał o marynarki?
No właśnie tu jest problem, bo jak człowiek wie, jak powinno wszystko wyglądać, to się bacznie temu przygląda i czasami nie patrzy, co się dzieje na sztuce, tylko patrzy, czy wszystkie detale są dopracowane. Całe szczęście, wszystko jest dopracowane znakomicie.
No zaczęłaś od kobiety, to teraz oddamy pałeczkę, a dokładnie głos męskiej części tutaj publiczności. I aż dziwne, że mówię o panu jako o publiczności. Damian Aleksander to nasz kolejny gość.
Dobry wieczór.
W przerwie premiery Turandot. No właśnie, jak pan patrzy na tę operę, to chciałby pan zmienić miejsce z widowni na
kolegami,
scenę?
Z kolegami, tak? Na scenie? Tak, myślę, że tak. To jest niedościgniony wzór. Opera zawsze stawała jako pewien wzór umiejętności wokalnych i wykonawczych, a przede wszystkim Turandot jest bardzo trudną i dramatyczną operą, ale daje możliwość zaprezentowania jak największych umiejętności wokalnych, czego dzisiaj tutaj mamy okazję posłuchać. Wspaniały chór Opery Filharmonii Podlaskiej, towarzyszące dzieci, wspaniała obsada, genialna Ewa Wezin, no i moi znajomi i przyjaciele, którzy stoją na scenie, trzymam za nich kciuki, orkiestra Opery Filharmonii Podlaskiej jak zwykle dysponowana i to nie jest laurka tylko dlatego, że jestem związany z Operą Filharmonią Podlaską, ale przede wszystkim dlatego, że mogę usłyszeć tak wspaniałe wykonanie tak wielkiej i trudnej opery.
Ale da się wyłączyć takie analityczne myślenie, jakby to mogło być lepiej, jak ja bym to zrobił i dać się porwać emocjom, które niesie opera?
Jak najbardziej. No tutaj nie bez kozery chyba znalazły się tutaj największe emocje i cała spuścizna wrażliwości muzycznej, jaką Puccini zawarł właśnie Turandot. To jest niedokończona opera, jego niedokończona opera. Dlatego mamy okazję tutaj usłyszeć tak naprawdę cały dramatyzm emocji. Oczywiście jestem przyzwyczajony troszeczkę do innej formy wyrazu wokalno-aktorskiego, ale to wynika też z racji gatunku, teatru muzycznego, który uprawiam. Ale opera zawsze będzie niedoścignionym wzorem tego, w jaki sposób wspaniały, muzyczny, malować obrazy, które pobudzają naszą wyobraźnię i to się dzieje nawet dzisiaj przy tak ascetycznej scenografii i kostiumach. Skupiamy się głównie na muzyce i umiejętnościach wykonawczych.
Rzeczywiście dźwięki niosą tutaj publiczność i kiedy tak zerkam, bo ja tak przyznam, że łamię się trochę, patrzę na scenę, ale też próbuję obserwować publiczność, no to oni nie wypadają z roli, oni są tak skupieni, tak pochłonięci, no to chyba zasługa twórców, między innymi nasz kolejny gość się przyczynił do tego, że wszystko brzmi tak, jak brzmi.
Doktor Ewa Barbara Rafałko, odpowiedzialna za chór dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej. Proszę nam powiedzieć, jak się dzieci sprawują?
No dzieci już zaprawione w boju, chociaż mamy teraz troszeczkę odmłodzony skład, bo podczas rotacji wyszło, że mam troszeczkę dzieci, które po raz pierwszy pojawiły się na scenie, ale tak naprawdę dzieci już są przyzwyczajone do takich scenicznych działań, więc czują się dobrze, są bardzo zmobilizowane i myślę, że dla nich to jest ogromne przeżycie.
Zastanawiam się czasem, jak dzieci podchodzą do tak właśnie trudnych dzieł jak opera, bo z jednej strony gdzieś tam w nich to zainteresowanie śpiewem jest, w chórze występują, a potem przychodzi do takiej ciężkiej, codziennej pracy, żeby to zlepić w całość i one tutaj muszą się bardzo rygorystycznie podporządkowywać i scenariuszowi, i reżyserowi. Łatwe to jest?
nie jest łatwe, dlatego że no, dzieciństwo, młodość ma swoje, rządzi się swoimi prawami, także wiadomo, że tutaj nad dyscypliną najtrudniej zapanować wśród tej grupy wykonawców, ale myślę, że chęć takiego pobycia na tej scenie, chęć zaistnienia jako współtwórcy takiego dzieła wśród takiego towarzystwa wokalnego, instrumentalnego, to jest dla nich niesamowita nobilitacja i myślę, że to bardzo ich motywuje do tego, żeby dać siebie wszystko.
Pani Ewo, a niech nam Pani jeszcze zdradzi taką tajemnicę. Czy te dzieci, które śpiewają w tym chórze, które występują w tego typu wielkich produkcjach, czy one przychodzą prywatnie oglądać przedstawienia opery, musicale do Opery i Filharmonii Podlaskiej?
W bardzo wielu przedsięwzięciach biorą udział, więc chcąc, nie chcąc są, ale z tego co wiem, to bardzo duża grupa dzieci i młodzieży jest zainteresowana tematem i bywa na wszystkich naszych tutaj przedsięwzięciach operowych.
Najmłodsza postać chóru?
7 lat.
Najstarsza?
17.
Z najmłodszych,
bo to
17, tak, taka rozpiętość 10 lat, ale oni tak się trzymają, nie chcą się oderwać, także nawet czasem nie mam sumienia, mimo że ten 16 rok to jest taką granicą tego wieku dzieciństwa. Być może u chłopców może wcześniej z racji na mutację, ale myślę, że tutaj tak jakby ten wiek nie jest jakąś taką barierą. Myślę, że pasja, która w nich się tworzy i która ich poraża coraz bardziej i zaraża, to jest to, co wyniosło na pewno na przyszłość jako swój taki no, dobry dobytek.
A jako widz, jak pani podoba się Turandot dzisiaj?
Zobaczę na pewno w całości za jakiś czas, bo teraz jeszcze musiałam w drugim akcie w kulisach troszeczkę gdzieś mi porządzić, ale robi na mnie niesamowite wrażenie no sama jakby warstwa dźwiękowa. Ja sama trochę śpiewałam swego czasu, jeszcze od czasu do czasu coś śpiewam, te arie są mi znane, również jakby z pozycji wykonawcy, no więc jestem pewna podziwu i trochę takiej zazdrości, no ale, ale cóż, dobrze, że można to obejrzeć, posłuchać i zobaczyć właśnie w naszym mieście.
Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze mocnych wrażeń w trzecim akcie.
Dziękuję doktor bardzo. Ewa Barbara Rafałko. Może jeszcze spadniemy na siebie po zakończeniu spektaklu i będziemy dzielić się kolejnymi wrażeniami. A teraz obok nas...
Magdalena Gajl.
Dzień dobry, Magdo. A właściwie dobry wieczór.
Nasza kochana recenzentka.
Wypatrujemy cię zawsze wśród tej publiczności, bo ty i trochę tak z racji obowiązku, ale też i zamiłowania przychodzisz, oglądasz. Potem powstają z tego recenzje na antenie Polskiego Radia Białystok, ale ja zawsze jestem najbardziej ciekaw takich twoich pierwszych wrażeń, kiedy jeszcze
na gorąco,
nie jest spisane,
jeszcze nie zanalizujesz, ale już coś tam kiełkuje w głowie, jakiś
wyniosło,
pomysł.
Prawda?
No tak.
Śmiało.
No na razie to słuchaliśmy takiej symfonii wokalnej, gdzie najciekawszą, najbardziej atrakcyjną warstwą jest warstwa słuchowa, czyli orkiestra i chór. Najbardziej mi się w tej chwili podobają.
Wiesz, że tak właściwie mówią wszyscy nasi rozmówcy, że to jest spektakl, którym popis daje chór.
Tak,
siła głosu.
Chór jest rzeczywiście najlepszy i najprzyjemniej się go słucha i pięknie gra orkiestra, która ma takie piękne, miękkie wejścia, jest świetnie dopracowana. I przeszkadza mi czasami to, co dzieje się na scenie, na przykład te tańce, które powinny być idealnie pod muzykę, idealnie w rytmie, a są takie chaotyczne i dla mnie takie pachnące amatorszczyzną, to tak powiem, w nieprzemyślany sposób. Także warstwa wizualna nie.
A z solistów kto cię urzekł
najmocniej?
Solistów
podoba mi się Adam Zdunikowski jako jeden z tych ministrów. Podoba mi się Katarzyna Trylnik jako Liu, znakomicie, pięknie, z wrażliwością śpiewa. Podoba mi się też Ewa Wezem, chociaż jako Turandot, chociaż Turandot powinna mieć taki bardziej stały, wyrównany głos. Ona ma taką pewną dziurę pomiędzy rejestrami wysokim i tym niskim, ale w tym niskim rzeczywiście tak mocno i tak siarczyście, czy tak krwiście właściwie zaśpiewała.
Tak gęsto.
Tak gęsto i z takim rzeczywiście głębokim wyrazem i tak upiornie wręcz. Podoba mi się Rafał Bartmiński. Tam też brakuje trochę takich wycyzelowanych, takich szczegółów, ale rzeczywiście to jest taka postać bohaterska, taka też mocna, także znakomicie się nadaje. Znaczy, nieładnie powiedziałam, ale w każdym razie jakby współgra z tym, jak sobie wyobrażamy w ogóle partię tego księcia Kalafa.
Kto jeszcze? No właściwie chyba wymieniłam prawie wszystkich.
Skupiłaś się na początku na chórze i na orkiestrze, ale kiedy pytam o solistów, no to wyróżniasz prawie każdego.
Tak, bo rzeczywiście obsada jest bardzo, bardzo, no bardzo dobra.
Zapytam cię jeszcze, bo trochę czas nas goni, ale bardzo jestem ciekaw twojej opinii na temat tego, jak z twojego punktu widzenia zostanie ta opera przyjęta przez publiczność w Białymstoku i nie tylko, bo poprzednie produkcje były dość spektakularne, często od strony i wizualnej, i nie tylko. Tutaj mamy klasyczną operę, no i taki trochę minimalistyczny obraz.
Ascetyczne podejście do tematu.
Jak to ocenisz?
No, obawiam się rzeczywiście, że odbiór będzie taki, jaki był Czarodziejskiego Fletu. Mnie tu warstwa wizualna nie bardzo się podoba. Tam podobała mi się bardzo, ale tamta również była oszczędna. I właśnie ten spektakl, taka publiczność mniej przygotowana, bardziej lubiąca musicale, odbierała jako najgorszy spektakl operowy. Dla mnie był najlepszy, jeśli chodzi o muzykę i jakby taką logikę akcji, a ten przez innych odbierany był jako najgorszy.
Mam wrażenie, że na takie spektakle trzeba przychodzić po prostu z pustą, czystą głową, nie pamiętając o tym, na czym się było ostatnio, bo tutaj zestawiamy ze sobą często zupełnie różne gatunki, na przykład musical i operę.
No ja zdecydowanie jestem za operą. Musical mnie właściwie nie interesuje. Dobrze mi się go słucha, jak już przyjdę, ale nigdy do niego nie wracam, żeby go słuchać na przykład w domu, a Turandot na przykład słucha mi się dobrze. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o samo to wystawienie, ten pomysł z tą dziewczynką, no będzie też, a propos twojego pytania, jak publiczność będzie odbierać, no myślę, że to jest rzeczywiście taki dobry pomysł na zwrócenie na coś uwagi, bo rzeczywiście ten taki, to zainteresowanie się młodością, dziecięctwem, czystością, to jest takie...
No, ale też przeszłością po prostu Turandot, która być może wpłynęła na to, że ona jest taka, jaka jest teraz.
No tak, dla mnie Turandot jest takim przykładem ofiary molestowania, bo tam jest taka bardzo nieczysta sytuacja z tym jej ojcem, z cesarzem Altumem, który śpiewa tym samym głosem, którym śpiewają zawsze kochankowie tych głównych bohaterek. Główna bohaterka z sopranem, tenor to jest ten jej ukochany.
Drogie panie, możemy tak sobie kontynuować
snuć,
i rozmawiać.
Oczywiście,
tak.
Ale ja jeszcze tak sobie pomyślałam, że nawet jeśli będą tacy widzowie, którym nie będzie się podobała ta warstwa wizualna, będą wobec niej zdystansowani, to właśnie Turandot jest takim dziełem, na które można przyjść, usiąść w fotelu, zasiąść na widowni, zamknąć oczy i po prostu go słuchać.
Tak, ja właśnie z zamkniętymi oczami słuchałam bardzo często dzisiaj.
Wrócimy wobec tego do tego tematu po oczywiście ostatniej części. No, podobno zaskakującej, bo takiej, której jeszcze chyba w Polsce nie pokazywano. Magdo, dziękujemy ci bardzo i może
za pierwsze recenzje.
Tak, może spotkamy się na zakończenie dzisiejszego wieczoru. Może
sami
te przemyślenia
ciekawi.
Będą kolejne. Usłyszymy się oczywiście po 21:00 prosto z Opery i Filharmonii Podlaskiej.